Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 21 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Program rozpoczniemy od obszernej relacji z papieskiego spotkania z Kurią Rzymską. Obok innych aktualności watykańskich powiemy też o reorganizacji zwiedzania Kaplicy Sykstyńskiej. Na zakończenie felieton bioetyczny księdza Piotra Kiniewicza. Dziś o karmieniu piersią. Zapraszamy. Kto broni Boga, ten broni człowieka. Te słowa Benedykta XVI doskonale streszczają jego obszerne wystąpienie, w którym sprzeciwił się zakłamywaniu prawdy o człowieku. Papież przyjął na bożonarodzeniowej audiencji kardynałów i pracowników Kurii Rzymskiej. Papieskie przemówienie wygłaszane w czasie tego spotkania uważane jest za najważniejsze w roku.
Benedykt XVI mówił o znaczeniu swych podróży apostolskich i o nowej ewangelizacji. Z perspektywy Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie wiele miejsca poświęcił konieczności obrony tradycyjnej rodziny. Jak wskazał, stawka w grze jest bardzo wysoka. Zacytował francuskiego rabina Gilles Bernheima, który przedstawił raport na temat związków homoseksualnych.
Atak, na który jesteśmy dziś narażeni, na autentyczną postać rodziny, składającą się z ojca, matki i dziecka, ma jeszcze głębszy wymiar. Jeśli do tej pory przyczynę kryzysu rodziny dostrzegaliśmy w niezrozumieniu istoty ludzkiej wolności, to obecnie staje się jasne, że stawką jest wizja samego istnienia, tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem. Rabin cytuje stwierdzenie rozsławione przez Simone de Beauvoir: nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje. Te słowa dały podwaliny temu, co dzisiaj pod hasłem gender jest przedstawiane jako nowa filozofia seksualności. Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się autonomicznie.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na fundamentalne znaczenie biblijnego opisu stworzenia kobiety i mężczyzny przez Boga i podkreślił, że obecnie dualizm ten jest kwestionowany.
Teraz uważa się, że to nie on stworzył ich mężczyzną i kobietą, ale że dotychczas określało to społeczeństwo, a teraz my sami o tym mamy decydować. Mężczyzna i kobieta jako rzeczywistości stworzenia, jako natura osoby ludzkiej już nie istnieją. Istnieje teraz tylko człowiek w sposób abstrakcyjny, który następnie autonomicznie coś sobie wybiera jako swoją naturę. Jeżeli jednak nie istnieje dwoistość mężczyzny i kobiety jako fakt wynikający ze stworzenia, to nie ma już także rodziny jako czegoś określonego na początku przez stworzenie. Ale w takim przypadku również potomstwo utraciło miejsce, jakie do tej pory jemu się należało, i szczególną, właściwą sobie godność.
Papież przestrzegł, że tam, gdzie wolność czynienia staje się wolnością czynienia siebie samego, nieuchronnie dochodzi się do zanegowania samego Stwórcy, a wraz z tym do poniżenia człowieka jako stworzonego przez Boga. W walce o rodzinę stawką jest sam człowiek i staje się oczywiste, że tam, gdzie dochodzi do zanegowania Boga, zniszczeniu ulega także godność człowieka. Kto broni Boga, ten broni człowieka, mówił Benedykt XVI w czasie bożonarodzeniowego spotkania z kardynałami i Kurią Rzymską.
Drugą część swego przemówienia papież poświęcił kwestii dialogu Kościoła z państwami, ze społeczeństwem obywatelskim, w tym z kulturami i nauką, a także z innymi religiami. Zaznaczył, że w tym dialogu zawsze chodzi o człowieka i o to, co znaczy być człowiekiem. Podkreślił, że choć Kościół nie ma gotowych rozwiązań poszczególnych zagadnień, to pragnie walczyć o odpowiedzi, które najlepiej oddają właściwą miarę istoty ludzkiej. Stąd, jak dodał, trwa przy nienegocjowalnych wartościach i stara się, by były one przełożone także na działania polityczne. papieskie słowa do Kurii Rzymskiej są tematem cotygodniowego felietonu księdza Federica Lombardiego. Watykański rzecznik zwraca uwagę na szczególną wagę wygłaszanych przy tej okazji przemówień.
Przemówienie do Kurii Rzymskiej na zakończenie roku i Boże Narodzenie należy zawsze do najbardziej osobistych i najstaranniej przygotowanych wystąpień papieża. Jest to refleksja o dobiegającym końcu roku, ale też o zagadnieniach, które Ojciec Święty uważa za najważniejsze w danej chwili. Są to kwestie, w których czuje się zobowiązany zabrać głos, wskazać fundamenty w sposób jasny i odważny, co jest dla niego zresztą charakterystyczne. Jest to obowiązek papieża względem Kościoła i ludzkości. Wypełnia go nawet jeśli wie, że może napotkać opór i negatywne reakcje.
Przed spotkaniem z Kurią Rzymską papież wysłuchał też wyjątkowo długiego kazania adwentowego. Wygłosił je papieski kaznodzieja ojciec Raniero Cantalamessa. Tym razem dotyczyło ono radości, którą chrześcijanie mają ewangelizować świat.
Zdaniem włoskiego kaznodziei mamy wiele powodów do radości. Wystarczy tylko dobrze przyjrzeć się temu, co dzieje się w Kościele. Nie chodzi o to, by zamykać oczy na problemy czy na sprzeniewierzenia osób duchownych. Trzeba jednak zobaczyć, że oprócz niepowodzeń Kościoła, na które nieustannie zwracają uwagę media, istnieje też jego jasna strona, jego świętość, powiedział ojciec Cantalamessa.
Benedykt XVI przesłał też dzisiaj dwa kolejne tweety. Użytkowników tego społecznościowego portalu prosi o modlitwę za Kościół, aby pomimo swoich ograniczeń wzrastał coraz bardziej jako dom Boży. W drugim tweecie, tym razem przeznaczonym do medytacji, papież przypomina, że to nie my posiadamy prawdę, ale prawda posiada nas. Chrystus, który jest prawdą, prowadzi nas za rękę, napisał Benedykt XVI na Twitterze.
Dodajmy, że papieskie mini przesłania w 8 językach śledzi już 2 100 000 internautów. W przygotowaniu są dwie kolejne wersje językowe papieskiego profilu, chińska i łacińska. Coraz więcej Anglikanów i protestantów na nowo odkrywa znaczenie posługi papieża, która gwarantuje autentyczną więź z chrześcijaństwem biblijnym oraz pozwala oprzeć się presji sekularyzacji i liberalizmu, powiedział arcybiskup Gerhard Müller w wywiadzie dla londyńskiego tygodnika The Catholic Herald.
Jednym z głównych tematów rozmowy była kwestia ordynariatów dla byłych Anglikanów. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaznaczył, że ich powstanie wynikało nie tylko z woli papieża, ale z woli Pana Jezusa, który pragnie widzialnej jedności dla wszystkich ochrzczonych. W tym sensie konwersja Anglikanów na katolicyzm przypomina nam o ostatecznym celu ruchu ekumenicznego. Arcybiskup Müller zaapelował też do brytyjskich katolików, by nie traktowali byłych Anglikanów jak synów marnotrawnych, lecz jako braci w wierze, którzy wnoszą do Kościoła cenne dziedzictwo kultu i duchowości anglikańskiej. Szef watykańskiej dykasterii wspomniał też o procesie pojednania z lefebrystami. Wciąż jeszcze istnieje wiele nieporozumień odnośnie do Soboru Watykańskiego II. Bractwo Świętego Piusa X musi rozróżnić prawdziwe nauczanie Vaticanum Secundum i konkretne nadużycia, które pojawiły się po soborze, lecz nie mają żadnego oparcia w soborowych dokumentach, powiedział arcybiskup Müller w wywiadzie dla Catholic Herald.
O pomoc materialną dla prześladowanych chrześcijan Nigerii oraz szczególną modlitwę za nich w okresie Bożego Narodzenia apeluje Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Organizacja przypomina, że dla wyznawców Chrystusa w tym kraju kończący się rok był szczególnie trudny. Z rąk islamskich ekstremistów zginęło 277 chrześcijan, w tym kobiety i dzieci. Zniszczono też 430 różnego rodzaju miejsc kultu.
Prześladowania w Nigerii to nie tylko wynik działań radykalnych muzułmanów, ale też słabości instytucji państwa, wskazuje biskup Matthew Hassan Kukach. Choć nigeryjska konstytucja gwarantuje wyznawcom wszystkich religii równe prawa, to w praktyce chrześcijanie są często dyskryminowani. Z trudem na przykład otrzymują pozwolenie na wybudowanie kościoła, nie mogą pełnić funkcji publicznych i korzystać z dotacji państwowych. Często są też karykaturalnie przedstawiani w mediach, podkreśla nigeryjski hierarcha.
Turyści zwiedzający Kaplicę Sykstyńską zostaną potraktowani odkurzaczem. ujawnił dyrektor Muzeów Watykańskich profesor Antonio Paolucci. Watykan stara się zminimalizować negatywny wpływ ruchu turystycznego na dzieła sztuki zdobiące Kaplicę Sykstyńską. W ciągu ostatnich 20 lat liczba zwiedzających się podwoiła i stale rośnie, co negatywnie odbija się na panującej tam atmosferze. Muzeum Watykańskie nie chce ograniczać wstępu. Aby poradzić sobie z problemem, postanowiło założyć nową wentylację. Zwiedzający natomiast, zanim wejdą do kaplicy, zostaną oczyszczeni i osuszeni. Będzie temu służył 100-metrowy chodnik, na którym zostaną zainstalowane specjalne odkurzacze, redukujące ilość pyłów oraz wilgotność, które wnoszą do kaplicy turyści. Turystów w Watykanie czekają jednak nie tylko dodatkowe obostrzenie, ale też i nowe odkrycia. Kaplica Sykstyńska to bowiem nie muzeum, ale miejsce sakralne, jedno z najważniejszych w całym kościele. To tam wybiera się przecież papieży, przypomina profesor Paolucci. W jego przekonaniu zamieszczone tam malowidła stanowią doskonałą syntezę teologii i trzeba pomóc turystom, aby mogli ją zrozumieć. Będzie temu służyła wielka sala multimedialna, gdzie zwiedzającym skarby z kaplicy zostaną zaprezentowane z bliska wraz z niezbędnym wyjaśnieniem. W ten sposób muzea watykańskie chcą wypełnić swą misję kulturową i cywilizacyjną, wyjaśnia ich dyrektor. Ujawnił on również, że już niebawem pojawi się też nowa stała ekspozycja. Będzie nią galeria fotografii. Jest ona przygotowywana tuż przy wejściu na powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Karmienie piersią.
Jedną z najpiękniejszych scen, jakie czasem zdarza mi się widzieć, jest matka karmiąca piersią swoje dziecko. Odczytuję w niej za każdym razem obraz miłości matki, która oddaje własne życie, ale też obraz ufnego powierzenia się dziecka, które do swojej matki lgnie i tuli się w poszukiwaniu pokarmu i ciepła. Dziecko jest bezbronne, ale odnajduje przy swojej mamie poczucie bezpieczeństwa, dając mu jednocześnie szansę poznawania świata. Dlatego, przynajmniej dla dziecka, to pierwsza i najważniejsza lekcja miłości. W ciągu ostatniego półwiecza karmienie piersią z trudem przebijało się przez agresywny marketing modyfikowanego mleka. Swoją drogą jest rzeczą zdumiewającą, że jakkolwiek nie mamy wątpliwości, by cielątko powinno ssać mleko krowy, źrebie mleko klaczy, szczenie suczki, o tyle pojawiają się one w odniesieniu do pokarmu ludzkiej matki wobec jej dziecka. Zwierzęta ssą tak długo, jak im dyktuje instynkt, ale w stosunku do ludzi to samo prawidło zdaje się nie obowiązywać. Zaiste dziwne. Tym dziwniejsze, że postęp wiedzy medycznej dawno powinien otworzyć oczy na bogactwo, jakie może stać się udziałem dziecka, jeśli pozwoli mu się korzystać w nieskrępowany sposób z mleka matki. Procesy laktacyjne rozpoczynają się u oczekującej narodzin dziecka kobiety już około 16 tygodnia jego życia. Gdy dziecko się rodzi, pierś jest gotowa, by dostarczyć mu pokarm, jakiego potrzebuje i dostarcza. Białka, wszelkich potrzebnych witamin, tłuszczy, mikroelementów. Dostarcza także immunoglobuliny A, której organizm dziecka jeszcze nie produkuje, zabezpieczając młodego człowieka immunologicznie przeciw wszystkim patogenom, z jakimi spotkała się matka. Ten pierwszy pokarm, nazywany z racji swojego koloru siarą, jest dziecku potrzebny także dlatego, by pomóc mu usunąć z przewodu pokarmowego smułkę i zapobiec rozwinięciu się żółtaczki fizjologicznej w niefizjologiczną. Dziecko nie zjada siary dużo, ale zjeść dużo nie musi. Trzeba pamiętać, że przecież nie jest jeszcze nawykłe do jedzenia, choć odruch ssania jest w nim obecny na długo przed narodzinami. Po dwóch, najdalej trzech dniach skład mleka matki ulega zmianie, wzbogacając się w substancje odżywcze konieczne do rozwoju malucha. Zmienność składu mleka jest zresztą jednym z najciekawszych zjawisk związanych z laktacją. Dziecko, zmieniając porę dnia, sposób i długość ssania, informuje matkę, czego potrzebuje. Wbrew bowiem obiegowej opinii, pierś nie jest zbiornikiem na mleko, ale fabryką dostosowującą się do potrzeb klienta. I cokolwiek by o owym kliencie powiedzieć, umie on o siebie zadbać. Problem w tym, że jego troska o siebie odbierana bywa jako poważny kłopot. Młody człowiek potrafi niekiedy z dużą natarczywością dopominać się o swoje prawa. I w konsekwencji nie ma wówczas spokojnej nocy. Trudno jest wygospodarować dłuższą chwilę, by coś zrobić w domu. Małe dziecko potrafi być bardzo absorbujące, odbierając poczucie kontroli nad sytuacją, a dla kogoś, kto przywykł do kontroli, jest to sytuacja trudna. Dlatego niejedna matka nie potrafi się podporządkować zasadzie, że o czasie karmienia decyduje młody człowiek, a nie ona. Niejedna mama z dużą nieufnością podchodzi do kwestii ilości zjedzonego przez malucha mleka. Niektóre gotowe są wręcz ważyć dziecko przed i po karmieniu. Odnosząc się do tych niepokojów, profesor Władysław Fijałkowski powiedział kiedyś: gdyby to, ile ma zjeść dziecko, było naprawdę ważną informacją, pierś byłaby przezroczysta i opatrzona miarką. To, czy dziecko je wystarczająco, widać nade wszystko po przyroście masy ciała. Choć od razu trzeba powiedzieć, że karmiony piersią maluch rośnie inaczej niż żywiony mlekiem zmodyfikowanym jego rówieśnik. Bywa zatem, że sprawdzając tempo wzrostu dziecka wedle siatek centylowych odnoszących się do mleka modyfikowanego, lekarze stwierdzają jego niedożywienie i nakazują dokarmianie. Prawdę mówiąc, bywa, że jest to niedźwiedzia przysługa, bo wprowadzenie dodatkowego pokarmu powoduje, że dziecko zaczyna się domagać mniejszej ilości mleka od matki, a pierś, otrzymawszy taki komunikat, zaczyna go mniej produkować. Późniejsze komplikacje są zatem efektem niepotrzebnej, wynikającej z nieuzasadnionego lęku interwencji. Ten lęk mógłby zniknąć, gdyby poznać i zrozumieć procesy fizjologiczne związane z laktacją. Karmienie piersią przynosi wiele pozytywnych efektów. Młody człowiek nie tylko może zjeść i napić się najbezpieczniejszego, najlepiej przyswajalnego pożywienia, ale także jest zabezpieczony przed przekarmieniem. Otrzymując od matki przeciwciała na znane jej drobnoustroje, stopniowo aktywuje swój własny system odpornościowy. Jednocześnie proces ssania wspiera proces kształtowania zgryzu i pracy języka. Dialog między matką i dzieckiem, jaki rozgrywa się przy okazji karmienia, buduje w nim poczucie bezpieczeństwa, co będzie przynosiło owoce w przyszłości w postaci większej pewności siebie. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dziecko było karmione wyłącznie piersią przez pierwsze 6 miesięcy po urodzeniu i by, poszerzając jego dietę, nie przerywać karmienia piersią przynajmniej do ukończenia drugiego roku od narodzin. Wydaje się, że zalecenie to należy traktować jako swoisty program minimum, a jednocześnie jako pewien wzorzec, który jednakże podlegałby modyfikacji w zależności od konkretnego dziecka i jego potrzeb. Zdarza się bowiem, że dziecko nie jest zainteresowane poszerzeniem swojej diety poza matczyne mleko przez rok albo i dłużej, a bywa, że samo szuka nowości jeszcze przed wspomnianym 6 miesiącem. Są dzieci, które tracą w ogóle chęć korzystania z mleka matki po kilku miesiącach, zwłaszcza jeśli proces karmienia jest zaburzony przez podawanie butelki i smoczka. Podczas gdy inne domagają się piersi nawet w wieku 3 lat od narodzin lub dłużej. Każdy człowiek jest inny i stąd potrzeby każdego dziecka są nieco odmienne. Warto się w nie wsłuchać, by jeśli to tylko możliwe, pomóc młodemu człowiekowi na bezpieczny wzrost i rozwój. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.